Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzik, dzień dobry, a gościem rozmowy po dziewiątej jest Krystian Kamiński, poseł Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie pośle, na początek zajrzyjmy na najnowszy sondaż. Gdyby startowały partie w przyszłych wyborach, to na kogo państwo by głosowali? To portal z portalu W Polityce, sondaż Zjednoczona Prawica 31%, Koalicja Obywatelska 20%, tyle samo Ruch Szymona Hołowni, SLD 12%, Konfederacja 9% i to właściwie wszystkie partie, które dostałyby się do Sejmu. Gdyby Szymon Hołownia nie startował, to wtedy Konfederacja miałaby nawet 10% w tymże sondażu przy 68% frekwencji. Tymczasem Szymon Hołownia zapowiada, czy już zapowiedział, że zostało stworzone koło parlamentarne i że coraz więcej będzie mogło w Sejmie uczynić i w Senacie również. Jak pan spogląda na te ruchy na scenie politycznej, to nie jest panu tak po ludzku przykro, że Szymon Hołownia ma koło parlamentarne, Konfederacja takiego koła nie ma?
Szymon Hołownia ma koło parlamentarne i Konfederacja też ma koło parlamentarne, nie mamy
koło,
klubu.
Przepraszam, tak, jasne. Natomiast
tym się różni, że koło zakłada się od 3 posłów, a klub od 15 i Szymon Hołownia uzbierał 3 posłów, przyciągnął 2 posłów senatora. Platformy, jednego lewicy i w związku z tym ma koło też poselskie, także może też zabierać częściej głos, aczkolwiek co było symptomatyczne na ostatnich posiedzeniach, gdzie już miał te koło, w naszym wypadku ważnych sprawach no nie zabierał tego głosu, w związku z tym no pytanie, jakie w ogóle mają poglądy te osoby, no i też symptomatyczne, że akurat Szymon Hołownia przyciąga osoby przede wszystkim z Platformy i z lewicy, co pokazuje ten przechył mimo wszystko ideowy, jednoznaczny i tak jak w początku wielu osobom wydawało się, że Szymon Hołownia to będzie taka świeża, nowa jakość, która nie będzie w tym całym establishmencie. Tak dzisiaj już coraz bardziej widać, że to jest może i nowa jakość, ale tylko w lewicowo-liberalnym segmencie, czyli tym segmencie, który obecnie zajmuje Platforma i Lewica.
Skoro rozmawiamy o, jak pan to nazwał, segmencie lewicowo-liberalnym, to w środę w Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat rezolucji w sprawie ogłoszenia Unii Europejskiej strefą wolności od LGBTIQ. Czy Europa ma problem z tolerancją? Według pana?
Europa może i ma problem, ale Polska... ale to jakby nie tolerancją wobec tych osób, o których się mówi, tylko w ogóle tolerancją wobec każdego, kto ma inne zdanie. Bo jeśli chociażby w Polsce nie mamy takiego podejścia, że ktokolwiek jest dyskryminowany, nie uważamy, że osoby, które uważają, że jakoś inaczej trzeba pojmować tą tolerancję, są dyskryminowane, to nie znaczy, że my jakoś źle do nich podchodzimy, czy bez szacunku do tych osób podchodzimy, czy coś takiego. W związku z tym jakby jest to źle pojmowanie samej istoty tolerancji wobec osób inaczej myślących.
My ja tak powiem, trochę przewrotnie zapytałem, czy Europa ma problem z tolerancją, bo duża część tej rezolucji jest poświęcona Polsce.
No właśnie, o tym właśnie chcę powiedzieć. U nas nie ma czegoś takiego, że jakaś osoba jest dyskryminowana. Wszyscy w Polsce mają dokładnie te same prawa i z tych praw korzystają. No zresztą ilość zgłoszeń, przestępstw na tym tle, co było debetowane, czyli wobec osób tam LGBT, jest w Polsce znikoma tak naprawdę. W związku z tym nie ma tego, nie jest to jakiś problem na ogromną skalę. To bardziej we Francji mają ten problem w związku z dużą ilością imigrantów muzułmańskich, że te osoby bardziej odczuwają dyskryminację. U nas ten problem de facto nie istnieje, a skupienie się tylko przede wszystkim może na Polsce, może na Węgrzech bodajże jeszcze, to jest kwestia po prostu gry politycznej, a nie tego, co się realnie dzieje. Zresztą
no
nasze
po co taka rezolucja według pana?
Jeszcze raz, proszę.
Po co taka rezolucja w takim razie według pana?
Ta rezolucja to jest typowa gra polityczna, tak, żeby utrzeć nosa Polsce, żeby pokazać, że można i też Unia Europejska uzurpuje sobie prawo do ingerowania w wewnętrzne sprawy danego państwa. Nasze środowisko Konfederacji zawsze mówiło, że Unia Europejska będzie w tym kierunku dążyła, że będzie starała się uzurpować sobie prawo do ingerowania w wewnętrzne sprawy danego państwa i coraz bardziej to widać. Coraz bardziej widać, że Unia Europejska nie tylko chce dyktować politykę zagraniczną, politykę gospodarczą, ale też politykę obyczajową, politykę społeczną poszczególnych państw. I to jest niebezpieczne, ponieważ nie chcemy super państwa unijnego, tylko chcemy mieć własne państwo narodowe, które o sobie decyduje.
I jeśli będziemy co pan sądzi o polskich europosłach, którzy podpisali się pod rezolucją wzywającą do ukarania naszego kraju? Andrzej Halicki, Robert Biedroń, Sylwia Spurek.
No, ciężko się cokolwiek po tych europosłach innego spodziewać. Dla nich interesy unijne są ważniejsze niż interesy polskie. Zresztą prowadziłem chociażby na Twitterze rozmowy z tymi osobami i one jednoznacznie stwierdziły, że te wartości unijne dla nich mają nadrzędną wartość nad wszystkim, co jest polskie. Jak ja im zwracałem uwagę, że oni są przede wszystkim polskimi politykami i powinni, a interesy polskie są nie mogą być rozbieżne od interesów unijnych, wtedy oni stwierdzili, że oni by stali po stronie interesów unijnych niż polskich. No co pokazuje podejście w ogóle do naszego państwa, do wszystkiego, co reprezentują. Tym bardziej mówię, że są politykami polskimi i powinni reprezentować tam interesy polskie, a nie interesy unijne w Polsce. Także jakby jest to pomylenie pojęć i takie osoby nie powinny tak naprawdę reprezentować, nie powinny być uznawane za polskich europarlamentarzystów.
Kończąc ten wątek, chciałem pana zapytać odnośnie tolerancji. Czy wyobrażając sobie, jeśli Wielka Brytania byłaby jeszcze w Unii Europejskiej, to czy Parlament Europejski zająłby się rzekomym rasizmem rodziny królewskiej po głośnym wywiadzie księcia Harry'ego i Meghan Markle?
Wie pan co, no niestety nie śledziłem tego wywiadu, były dla mnie istotniejsze rzeczy, więc nawet nie wiem, co tam było powiedziane i ciężko mi się tutaj bezpośrednio odnieść. Uważam, że takie tematy to są typowo tematy publicystyczne i tak naprawdę politycy chyba nie powinni tutaj zajmować jakiegokolwiek stanowiska, tylko politycy powinni się konkretnymi, merytorycznymi sprawami zajmować, a nie takim plotkowaniem trochę.
A może rezolucje parlamentu to są to przykrywki dla katastrofy szczepionkowej, do której doszło w Unii Europejskiej?
Nie, to akurat katastrofa szczepionkowa, ile ją można tak nazwać, to jest specjalność Unii Europejskiej, która pokazuje, że jako takie wielki biurokratyczny twór nie jest w stanie sobie poradzić ze zwykłymi problemami państw i państwa narodowe zdecydowanie lepiej sobie radzą z tymi problemami, lepiej je rozwiązują i w lepszy sposób nawet handlują bezpośrednie umowy. To, co się działo teraz w Unii Europejskiej, to był typowy przykład tego, jak Unia Europejska chce ingerować w poszczególne państwa, a jeśli jakieś państwo wyrazi sprzeciw, czy nie pozwoli na to, no to pokazują swoją siłę i pokazują, że są w stanie pognębić takie państwo i narzucić większością po prostu swoje prawa, czy swoje rezolucje.
Wróćmy w takim razie już do Polski, na Polskę, na polską ziemię. Pojawiły się doniesienia odnośnie nowego ładu, który ma ogłosić premier Morawiecki, że na przykład ma się tam pojawić projekt kwoty wolnej od podatku około 30 tysięcy złotych. Czy pan będzie za czy przeciw takiemu projektowi, gdyby się pojawił?
Naturalnie. My zresztą już duży czas, półtorej roku temu, odkąd weszliśmy do Sejmu, to proponujemy, żeby ta kwota wolna od podatku wynosiła nawet więcej, ponieważ powinna wynosić 12 razy minimalną kwotę miesięcznych zarobków. I taka powinna być kwota minimalna. Naturalnie ten krok doceniamy, uważamy, że to jest słuszny, tylko że nie można jednocześnie podnosić kwoty wolne od podatków i dokręcać śrubę przedsiębiorcom, bo jeśli to się robi, to okaże się, że bardziej się opłaca być trudnionym gdzieś, niż prowadzić własny biznes, niż prowadzić własną firmę. No i to jest zła droga, ponieważ doprowadzi do tego, że średnie i małe przedsiębiorstwa przestaną istnieć, przestaną w takiej formie działać i będziemy mieli tylko wielkie korporacje, które po prostu będą zatrudniały tanią siłę roboczą. No nie uważamy to za słuszną drogę, uważamy za słuszną drogę podniesienie kwoty wolnej od podatków, ponieważ mamy ją zdecydowanie najniższą w Europie, ale jednocześnie nie może to być kosztem przedsiębiorców. Tych przedsiębiorców też trzeba pozwolić działać, tym przedsiębiorcom też trzeba pozwolić funkcjonować i się rozwijać, bo to właśnie tworzyłoby siłę polskiej gospodarki. Małe, średnie przedsiębiorstwa, które zatrudniają dobrze wykształcone kadry i które są w stanie na odpowiednim poziomie płacić tym ludziom.
Zmienię trochę temat. Ostatnio w mediach obiło się szerokim echem reportaż dziennikarki śledczej Aliny Suworow, która zrobiła materiał o składowisku odpadów niedaleko Zielonej Góry w Mirocinie Dolnym koło Nowej Soli, który budzi coraz większy niepokój mieszkańców, a sprawa dotyczy tego, że pod pretekstem rekultywacji na składowisko mogą trafiać odpady niewiadomego pochodzenia i tutaj zarzuty do lokalnych urzędników, chociażby lubuskiego wicemarszałka czy starosty powiatu nowocolskiego, że wydają takie zgody, decyzje o tym, że można tam zwozić takie odpady. Jak pan, patrząc na to, co dzieje się, zwłaszcza w województwie lubuskim, które jest bardzo blisko granicy i łatwo przywieźć coś, co może być w różny sposób przetwarzane, mówię tu o odpadach, jak pan patrzy na sytuację obecną na naszym województwie?
No, jest to naturalnie ogromny problem. Zresztą wczoraj byłem na sesji Rady Gminy w Bobrownikach, również w starostwie w powiecie nowosolskim. I tam też jest problem rekultywacji. Tam też od początku były niedopowiedzenia i tam też wiele rzeczy powychodziło w międzyczasie. Obecnie ta rekultywacja jest zablokowana dzięki działaniom pani burmistrz Otynia, ale nie wiadomo, jaki będzie dalszy ciąg. Także widać, że jest duży problem, jest opór społeczny. Rzeczy, które się tam dzieją, są mocno niejasne, nikt nie chce tego tłumaczyć. Urząd Marszałkowski bardzo chętnie wydaje pozwolenia na taką rekultywację. Taka rekultywacja na przykład w Bobrownikach polega na tym, że ma być 2 metry naniesione, z tego 1,90 to mają być właśnie taki kompost, czyli takie przetwórstwo śmieci, tylko 10 centymetrów humusu, czyli jakby takiej ziemi, na której ma coś rosnąć. Także no, nie dziwię się sprzeciwu mieszkańcom, bo samo jak to, jak to brzmi,
się temu reportażowi, to tam chodzi o to, że ten kompost po prostu nie ma za wielu, no właściwie nie ma norm, które musi spełniać, czyli tam właściwie może być w tej ziemi po prostu wszystko wlane, nie wiem, wwożone.
Znaczy, teoretycznie musi to spełniać pewne normy, tylko że tak naprawdę jest małe prawdopodobieństwo wykrycia, czy on naprawdę spełnia te normy. I tutaj jakby mieszkańcy też mają problem, ja też byłem i w Mirocinie, i w Bobrownikach, rozmawiałem z ludźmi i oni mają dużo wątpliwości. Oni na przykład przynoszą mi rzeczy, które są tam wysypane i opisują mi, zresztą dali mi powąchać, że ogromny odór tego jest. W związku z tym mieszkańcy mają...
Czy jest rola, żeby takie rzeczy blokować, żeby do takich rzeczy nie dopuszczać? Czy to rola urzędników? Czy jeżeli mają jakieś wątpliwości, to nie powinni po prostu zezwalać na tego typu działalność?
Tak, w pierwszym miejscu jest to Urząd Marszałkowski, który wydaje pozwolenia i tutaj jest pierwsza instancja, która powinna blokować. Następnie, jeśli Urząd Marszałkowski wyda zgodę, to jeszcze starostwo też może zablokować. Następnie jest WIOŚ, Wojewódzki Instytut Ochrony Środowiska, który również, jeśli są duże wątpliwości, może to blokować. Także jest wiele instytucji, ale nie dzieje się to. Nie wiem z jakich przyczyn, pomimo tego, że no ludzie, mieszkańcy danych gmin zgłaszają wiele wątpliwości, jakby nie jest to blokowane, tylko jest na to duże pozwolenie. No ja mam nadzieję, że jednak to będzie inaczej funkcjonowało, ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby właśnie ktokolwiek chciał mieszkać koło takiego zrekultywowanego terenu, gdzie wiadomo, że pod ziemią jest po prostu, nie wiem, setki tysięcy ton śmieci. No, nikt koło takiego czegoś nie chce się wybudować. No i też ceny mieszkań, ceny domów, ludzi, którzy mieszkają wokół, no system automatycznie spadają w związku z tym. Także no jest jednak duży problem dla lokalnej społeczności. No i uważam, że tutaj powinien być zdecydowanie większy dyskurs nad tym tematem. No i tutaj też wczoraj podczas dyskusji w Bobrownikach przekazano mi pewne propozycje zmian ustawowych. No i mam nadzieję, że uda się na poziomie państwa też przeforsować po prostu zmianę ustawy, tak aby lokalna społeczność miała większy wpływ i mogła też decydować, czy chce taką rekultywację, czy nie.
Wspomniał pan o Urzędzie Marszałkowskim, to na koniec poproszę o krótki komentarz do tego, co dzieje się w Sejmiku Województwa Lubuskiego. Jakie scenariusze według pana są możliwe przy pacie dotyczącym podejmowania chociażby uchwał? De facto wychodzi, że radni nie są w stanie podjąć od 15 lutego głosowania nad uchwałą. No i czy dojdzie do podania się do dymisji na przykład zarządu? Jakie scenariusze według pana mogłyby być?
Nie, nie, nie uważam, że dojdzie do dymisji zarządu. Uważam, że to będzie takie dryfowanie, będzie próba przeciągnięcia jednego, dwóch, trzech radnych przy każdym głosowaniu. Będzie to bardzo jałowe, bardzo kosztowne dla województwa. Już nie będzie naszego województwa w żadnym momencie prowadziło do przodu. Uważam, że sytuacja, jakiej znaleźliśmy się, dorosła do tego, aby po prostu rozpisać nowe wybory i które wyjaśnią, która strona tak naprawdę, czy jakie ugrupowanie powinno rządzić, bo w tym ta patowa sytuacja nie będzie oznaczała niczego dobrego, a przypomnijmy, że tak naprawdę następne wybory dopiero 2,5 roku. A jak nasze województwo, które ma depopulację, które jest ostatnim miejscem innowacyjności, które się bardzo słabo rozwija przez 2,5 roku dryfowania, no na pewno nie będzie lepiej. W związku z tym uważam, że powinny nastąpić nowe wybory, które przychylą, rozstrzygną ten temat.
A to mówił Krystian Kalmiński, poseł Konfederacji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Rozmowa po dziewiątej.